Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia Katarzyna Skurzewska, Zuzanna Kufel i Piotr Paweł Świniarski. Dopóki hormony nas nie rozłączą. Kiedy menopauza i andropauza wystawiają związek na próbę. Czytają Karolina Kalina, Ewa Makomaska i Aleksandar Milicewicz. Na okładce znajduje się zdjęcie przedstawiające zbliżenie ptasiego upierzenia. Niebieskie, zielone i żółte, papuzie pióra, których kolorystyka układa się w gradient. Od głębokiego koloru morskiego i granatowego po lewej stronie do żółtego po prawej. Na środku znajduje się tytuł książki, którego niektóre litery są częściowo ukryte pod warstwą piór. Tytuł zapisano wielkimi literami w kolorze białym, z wyjątkiem słowa hormony, które wyróżniono kolorem żółtym. Słowo dopóki zapisano mniejszymi literami, natomiast hormony większymi w stosunku do pozostałej części tytułu. Podtytuł książki zamieszczono na dole, nad logotypem wydawnictwa. Zapisano go wielkimi literami w kolorze białym, przy czym słowa menopauza i andropauza są większe od pozostałych. Podtytuł jest wyśrodkowany. Nazwiska autorów Katarzyny Skurzewskiej oraz Piotra Pawła Świniarskiego wraz z tytułami naukowymi widnieją u góry okładki, a poniżej znajduje się dopisek w rozmowie z Zuzanną Kufel. Zdrowie to coś więcej niż parametry biologiczne. To również poczucie przynależności, relacje i wsparcie społeczne. Właściwym lekiem nie zawsze jest nowa substancja, ale drugi człowiek. Wstęp. W młodości czujemy się nieśmiertelni. Wszystko przychodzi nam łatwo. Pokonanie biegiem 4 pięter, bujne włosy, zasypianie, zanim głową dotknie się poduszki, to coś tak oczywistego, że w ogóle się tego nie zauważa. Lata mijają i nagle człowiek się orientuje, że nie wygląda już tak jak wtedy, gdy miał 20 lat. Nie jest taki sprawny, śpi inaczej niż w młodości. Głowa pracuje wolniej, nazwiska i tytuły filmów wylatują z pamięci. Nauka nowych rzeczy staje się mozołem, a sprawy łóżkowe już tak nie ekscytują. Jedni machają na to ręką, kładą się na kanapie z telefonem, paczką ulubionych chipsów i myślą, że to, co dobre, już za nimi. Inni za wszelką cenę starają się udowodnić sobie i światu, że nadal są piękni i młodzi, że mogą wszystko. Jeszcze inni zaczynają się martwić, że dopadła ich jakaś poważna choroba. Idą do lekarza albo wpisują w wyszukiwarce, co na ból stawów. Czy nagłe nocne poty to symptom raka? Rosnący brzuch, problemy ze wzwodem, czego to objawy? Jeżeli trafią na mądrego lekarza lub tak sformułują pytanie, że algorytm je zrozumie, dowiedzą się, że przyczyną mogą być hormony. Gorzej, jeśli przeczytają porady jednego z samozwańczych ekspertów, od których roi się w internecie. Musisz się odrobaczyć. Pomoże ci ten suplement na 100%. Chcesz, żeby konar znów zapłonął? Wymień żonę na młodszy model albo chociaż znajdź sobie atrakcyjną kochankę. Szkoła nauczyła nas, co to jest tangens i kotangens, jak zbudowany jest pantofelek, co Żeromski miał na myśli, gdy pisał o szklanych domach. Takie zagadnienia jak menopauza i andropauza albo dyskusja o lęku przed starzeniem się i o pogoni za młodością weszły do programu dopiero w 2025 roku w ramach nieobowiązkowej edukacji zdrowotnej. Żeby zapełnić tę lukę, zawieramy w tej książce dużą porcję eksperckiej, rzetelnej wiedzy opartej na wynikach najnowszych badań naukowych oraz doświadczeniu zdobytym podczas wielu lat pracy z pacjentami. Łączymy ginekologię, endokrynologię, andrologię, urologię i seksuologię, wzbogacając je spojrzeniem z perspektywy antropologii i socjologii. Menopauza i andropauza to prawdziwa rewolucja. Zmieniają się wygląd, podejście do życia, dynamika w rodzinie i w związku, funkcjonowanie w miejscu pracy, seks. Kobiety przechodzą ten proces nieco inaczej niż mężczyźni. Menopauza i andropauza mają jednak wiele wspólnego. Aby to pokazać, rozkładamy je na czynniki pierwsze i opisujemy podobieństwa i różnice. O hormonach i innych skomplikowanych sprawach staramy się opowiedzieć jak najprościej, ilustrować je historiami z życia oraz podawać praktyczne zalecenia. Nie obiecujemy łatwych rozwiązań. Dużo uwagi poświęcamy zdrowemu trybowi życia, aktywności fizycznej i diecie. Wiele już napisano i powiedziano o andropauzie i menopauzie jako odrębnych procesach. Ta książka różni się jednak od innych, inaczej bowiem podeszliśmy do tematu. Spotkaliśmy się we troje, żeby połączyć te dwie kwestie, tak jak w sposób naturalny łączą się one na co dzień w naszych domach i miejscach pracy. To pierwszy taki polski poradnik. Można dzięki niemu zrozumieć nie tylko siebie, ale i innych, z którymi łączy nas dom lub praca. Warstwa teoretyczna, przystępne kompendium wiedzy o hormonach oraz ich wpływie na ciało i umysł sąsiaduje tu z praktycznymi poradami lekarskimi. Chcieliśmy dać czytelnikowi narzędzia i inspiracje, by zawalczył o zdrową i szczęśliwą drugą połowę życia. Rozmawiamy więc o tym, jak być najzdrowszą wersją siebie, kiedy stężenie hormonów się zmniejsza, ale też o tym, jak nie zgubić sensu istnienia i w pogoni za swoją formą nie stracić z oczu bliskich ludzi. Rozmawiają. Doktor nauk medycznych Katarzyna Skurzewska. Lekarka, specjalistka położnictwa i ginekologii oraz endokrynologii. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny. Przez lata związana z uczelnią jako pracownik naukowy Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej. Pracuje z pacjentami w sektorze prywatnym, a także pełni funkcję dyrektorki medycznej jednej z największych sieci medycznych w Polsce. Ekspertka w dziedzinie medycyny menopauzalnej, zdrowia hormonalnego kobiet oraz zaburzeń endokrynologicznych wpływających na płodność, metabolizm i dobrostan psychiczny. Autorka bestsellerowej książki popularno-naukowej Kortyzol – jak oswoić hormon, który rządzi Twoim życiem. Doktor nauk medycznych Piotr Paweł Świniarski. Lekarz, specjalista urolog, androlog kliniczny, lekarz medycyny seksualnej. Specjalizuje się w chirurgii męskich narządów płciowych i rekonstrukcjach urogenitalnych. Jedyny w Polsce proktor, trener, edukator w zakresie wszczepiania implantów prącia. Współwłaściciel Kliniki Andrologii i Zdrowia Seksualnego Menvita w Warszawie. Asystent w Katedrze Urologii i Andrologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Odbył liczne staże zagraniczne, m.in. w Londynie, Nijmegen, Kopenhadze, Gießen, Amsterdamie, we Florencji. Autor i współautor wielu publikacji naukowych i dydaktycznych. Współpracuje jako ekspert z fundacjami Sext.pl, Avalon, Rock'n'Roll. Przewodniczący sekcji andrologii i seksuologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Współautor holistycznego poradnika o zdrowiu Męska Rzecz. Wszystko, co mężczyzna musi wiedzieć, by żyć długo i aktywnie. Zuzanna Kufel. Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza zdrowia kobiecego oraz chorób rzadkich i niezdiagnozowanych. Antropolożka i socjolożka medycyny wykształcona na Uniwersytecie Amsterdamskim. Pracuje w portalu TVN24, wcześniej przez 5 lat była związana z Gazetą Wyborczą i jej dodatkiem Wysokie Obcasy. Warsztat dziennikarski szlifowała m.in. w The School of the New York Times oraz w ramach programu Google News Initiative Fellowship. Ukończyła także studia na kierunku Media and Culture w Amsterdamie. Pracowała przy międzyinstytucjonalnym holenderskim projekcie Mobile Brigades, łączącym naukowczynie, lekarki i pacjentki, w ramach którego zajmowano się problemem nierówności między płciami w zakresie zdrowia. Dwukrotna laureatka konkursu Dziennikarz Medyczny Roku. Rozdział pierwszy. Pauza czy najwyższy szczebel? Zuzanna Kufel. Co to właściwie jest menopauza? Kiedy się zaczyna?
Katarzyna Skurzewska. Jeszcze niedawno o menopauzie mówiło się głównie w kontekście ostatniej miesiączki. Menopauzę potwierdzało 12 miesięcy bez krwawień. Od tego właśnie pochodzi jej nazwa. Od greckiego men, miesiąc, i pausis, przerwa. Ponieważ jednak wiedza medyczna postępuje, z czasem na niektóre zagadnienia zaczynamy patrzeć inaczej i zmieniamy ich definicję. odwołanie się do ostatniej miesiączki jest nieprzydatne nie tylko dla kobiet miesiączkujących nieregularnie, ale także dla stosujących antykoncepcję hormonalną, mających hormonalną wkładkę wewnątrzmaciczną, stosujących zastępczą terapię hormonalną, kobiet po usunięciu macicy lub błony śluzowej macicy. Menopauzy rozumianej jako zakończenie miesiączkowania nie będą miały kobiety z zespołem Majera-Rokitanskiego-Kistera-Hausera, czyli takie, które urodziły się z jajnikami, ale bez macicy, a także transpłciowe i po tranzycji. Dziś, zgodnie z definicją WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, menopauza to ostateczne ustanie czynności jajników. Chodzi więc o czynność nie tylko rozrodczą, ale i hormonalną.
Piotr Świniarski.
U mężczyzn czynność rozrodcza i hormonalna jąder słabnie z biegiem lat, nie wygasa jednak zupełnie. Liczba i ruchliwość plemników z czasem się zmniejszają, ale mężczyzna do końca życia może zostać ojcem. Kobieta po menopauzie nie zajdzie w ciążę, chyba że metodą in vitro. To jest jedna z głównych różnic między andropauzą i menopauzą.
Rzeczywiście, dziś kobieta po menopauzie nie zajdzie w ciążę bez specjalnych technik, lecz już wiemy, że w jajnikach po menopauzie zostaje około 1000 pęcherzyków pierwotnych z początkowej puli kilku milionów komórek rozrodczych powstających w jajniku płodu żeńskiego, zdolnych do owulacji i zapłodnienia. Trwają badania nad tym, żeby je rewitalizować i poddać takiej stymulacji, by dojrzewały, co umożliwi zajście w ciążę również po menopauzie. Chcemy przezwyciężyć ograniczenia natury, pokonać starzenie się, pozostać wiecznie młode.
Tu moglibyśmy podyskutować o etyce późnych ciąż, ale wróćmy do menopauzy. Ona nie sprowadza się przecież do płodności. To czas wielu zmian, nie tylko na poziomie hormonalnym.
Menopauza to moment, w którym wiele kobiet w końcu przestaje się przejmować tym, co inni o nich myślą. Stają się pewniejsze siebie, znają swoją wartość, akceptują siebie. Wcześniej chciały znaleźć partnera, ubiegały się o awans w pracy, zajmowały się wychowaniem dzieci, dbały o to, żeby zawsze nienagannie wyglądać. Teraz często w wielu sprawach odpuszczają, bo wiedzą, że już o nic nie muszą zabiegać.
Dlatego chętniej mówią o transformacji menopauzalnej niż o przekwitaniu.
Dla mnie przekwitanie długo było po prostu terminem medycznym, bez ładunku emocjonalnego, ale teraz już go nie używam. Kobiety nie lubią tego określenia, które kojarzy się z więdnącym kwiatem, umierającą rośliną czy wręcz uwiądem starczym. Jest lepsze słowo, które oddaje to wejście na wyższy poziom samoświadomości. Klimakterium, także z greki, w której klimakter znaczy szczebel w drabinie oraz punkt krytyczny. Bardzo też lubię określenie transformacja menopauzalna, podkreślające zmianę, jaka dokonuje się w naszym życiu, przejście na kolejny poziom kobiecego wtajemniczenia.
W parze z tą samoświadomością idzie menopauzalna werwa?
Wiele kobiet na nią liczy, a po moich słowach o samoakceptacji i pewności siebie, faktycznie można odnieść wrażenie, że po menopauzie jest już wyłącznie wspaniale. Niestety to nie do końca prawda. Wahania hormonalne w okresie transformacji menopauzalnej rzeczywiście mogą dodać werwy. To jednak tylko chwilowe. Kiedy stężenie estrogenów gwałtownie się zmniejsza, a tak zwykle się dzieje, to i werwa słabnie. Nie ma co się oszukiwać. Procesy starzenia nie zatrzymują się wraz z menopauzą. Na tym etapie życia na kobiety czekają też różne wyzwania. Najpierw dzieci opuszczają gniazdo. Potem one mają swoje dzieci i różne oczekiwania wobec zaangażowania babci w opiekę nad nimi. Z kolei nasi rodzice robią się coraz starsi i wymagają więcej pomocy. Musimy się też mierzyć z rynkiem pracy, na którym z wiekiem niestety stajemy się niewidzialne.
A jak to jest po męskiej stronie? Mówiłeś mi kiedyś, że andropauza nie jest terminem medycznym.
To swoista kalka językowa, utworzona na wzór słowa menopauza z rdzeniem andro od greckiego aner, andros, Mężczyzna. Nie jest to termin medyczny, ale określenia tego używa się tak powszechnie, że sam się nim posługuję, żeby pacjenci lepiej mnie rozumieli. Czasem mówi się też o męskiej menopauzie lub męskim klimakterium. Wiadomo, o co chodzi, choć te określenia są mylące, bo zmiany, jakie zachodzą u mężczyzn, są na wiele sposobów odmienne od tych, które doświadczają kobiety. Andropauza zresztą też jest myląca, bo u mężczyzn nie ma pauzy, a spadek poziomu testosteronu i innych hormonów płciowych oraz wydolności całego układu hormonalnego jest bardziej rozciągnięty w czasie. Andropauzę może mieć i 35-latek, i 80-latek. To zależy od wielu różnych czynników. Najczęściej andropauzę odczuwają mężczyźni po 50 lub po 60, gdy przychodzą zaburzenia erekcji albo radykalnie zmniejsza się wydolność fizyczna.
Ale skąd mogą wiedzieć, że winne są hormony? U mężczyzn w średnim wieku zaburzenia erekcji bywają przecież spowodowane na przykład miażdżycą, a spadek wydolności chociażby chorobą serca.
Masz rację. I dlatego trzeba być na to wyczulonym. Szczególnie, że z jednej strony część lekarzy zapomina o hormonach i nie pomyśli, by sprawdzić poziom testosteronu u mężczyzny, który zgłasza niespecyficzne objawy, takie jak zaburzenia erekcji, zmęczenie, pogorszenie nastroju. Z drugiej strony pojawia się tendencja do zrzucania wszystkich dolegliwości na andropauzę, a to może opóźniać diagnozę poważnych chorób.
Od jakiego poziomu testosteronu zaczyna się andropauza?
Nie ma tutaj prostej odpowiedzi. Andropauza dotyczy nie tylko testosteronu, ale całej osi gonadalnej, czyli osi podwzgórze, przysadka, jądra. Podwzgórze produkuje gonadoliberynę, która stymuluje przysadkę do wydzielania hormonu folikulotropowego i hormonu luteinizującego. Te hormony płciowe wędrują do jąder i pobudzają je do spermatogenezy oraz androgenezy, czyli mówiąc w uproszczeniu, do produkcji plemników i produkcji testosteronu. Mamy jeszcze inne androgeny. One jednak występują w znacznie mniejszych stężeniach, choć mogą działać silniej na tkanki niż sam testosteron. Istotny jest także poziom SHBG, czyli białka transportowego dla testosteronu, który, kiedy jest z nim związany, nie działa na tkanki, bo jedynie wolny testosteron jest dla nas biologicznie dostępny. Zatem nie tylko testosteron ma znaczenie w andropauzie. WHO nie publikuje sztywnych norm testosteronu również dlatego, że wartości referencyjne zależą od populacji, metody pomiaru i wieku. Tak więc każde laboratorium może mieć swoje normy testosteronu, które widzimy na wydruku z naszym wynikiem, a nawet ta sama próbka krwi wysłana do kilku laboratoriów może dać nieznacznie różne wyniki. Poza tym dwóch mężczyzn może mieć taki sam poziom testosteronu, a czuć się zupełnie inaczej.
Jak to?
Bo istotna jest także relatywna zmiana poziomu androgenów, szczególnie w krótkim czasie. Jeżeli mężczyzna dotychczas miał testosteron na dość niskim poziomie, na przykład 150 nanogramów na decylitr i podniesiemy mu go trzykrotnie do 450 nanogramów na decylitr, czyli jeszcze poniżej średniej, to poczuje przypływ energii, czasem wręcz nadmierny. Jeśli jednak ktoś inny na siłowni brał sterydy i przez cały czas miał testosteron na poziomie na przykład 2500-3000 nanogramów na decylitr, znacznie ponad normą, a potem ten poziom mu się obniży do na przykład 800 nanogramów na decylitr, to na początku będzie się czuł jak wykastrowany. Trzeba też pamiętać, że hormony działają na receptory androgenowe znajdujące się w prawie wszystkich komórkach i że ważna jest liczba i wrażliwość tych receptorów. Może się zdarzyć, że u jednego mężczyzny wszystko będzie działało jak trzeba, a drugi z takim samym poziomem testosteronu będzie się czuł fatalnie, bo ma mniej receptorów albo są one mniej wrażliwe i sygnał wysyłany przez testosteron do komórek docelowych jest znacznie słabszy.
Skoro receptory androgenowe znajdują się w prawie wszystkich komórkach męskiego ciała, to zmiany hormonalne wpływają na funkcjonowanie całego organizmu, prawda?
Tak. Męski układ hormonalny jest na tyle złożony, że nie można powiedzieć: miałem wysoki poziom testosteronu, teraz mam niski i wszystko się popsuło. W procesie andropauzy osłabienie każdego z elementów osi podwzgórze, przysadka, jądra, receptor androgenowy następuje powoli, przez co zmiany, które z tego wynikają, są trudniejsze do zauważenia niż u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Pytam pacjentów, czy regenerują się tak samo jak wcześniej. Mówią, że tak, ale zmieniają zdanie, kiedy pytam, czy byliby w stanie imprezować do 5 rano z kolegami, potem uprawiać seks do 6, a o 7 być w pracy lub na zajęciach, jak wtedy, gdy mieli po 20 parę lat.
Kiedy zaczyna się ten proces osłabiania osi gonadalnej?
Między 25 a 30 rokiem życia mężczyźni mają maksymalny poziom androgenów. Ważna jest genetyka oraz przebieg okresu płodowego, dzieciństwa, dojrzewania, co przekłada się na wielkość i funkcję jąder. W wieku 30 lat, kiedy zaczyna się powolne osłabienie osi gonadalnej, nie mamy już na te czynniki większego wpływu.
Ale to nie znaczy, że 30-latek ma siedzieć z założonymi rękami i czekać na andropauzę?
Oczywiście, że nie, bo nadal bardzo dużo od niego zależy. Na geny i dzieciństwo nie mamy wpływu. Ale to my decydujemy, czy jesteśmy aktywni fizycznie, czy się wysypiamy, czy jemy zdrowo, czy dbamy o swój dobrostan psychiczny. Na to, jak będzie wyglądała nasza andropauza, pracujemy od urodzenia. Nastolatkom i dwudziestoparolatkom wydaje się, że są niezniszczalni, w ogóle o tym nie myślą. Kryzys przychodzi zwykle po 40, kiedy mężczyźni zauważają, że już nie są tak sprawni jak kiedyś. Niedawno był u mnie 47-letni pacjent, który nagle zaczął doświadczać zaburzeń erekcji. Raz, drugi, trzeci miał problem ze wzwodem, więc przy kolejnych razach już się bał, czy podoła, czy utrzyma erekcję. Tak mocno odbiło się to na jego psychice, że zaczął przyjmować leki na depresję. Kilka miesięcy później zauważył, że ma skrzywione prącie, czyli chorobę Peyroniego, która jeszcze bardziej zmniejszyła jego możliwości seksualne i odebrała mu pewność siebie. W ten sposób jego życie seksualne w krótkim czasie legło w gruzach. Często się zdarza, że mężczyźni dopiero wtedy zauważają duże zmiany. Jeśli chodzi o skrzywienie prącia, czasami z ich opowieści wynika, że włożyli do pochwy proste prącie, a wyjęli krzywe, co jest niemożliwe. Po prostu przez lata nie odwiedzają lekarza, zaniedbują samobadanie jąder i penisa, co powinni robić raz na miesiąc. Jeśli tam nie zaglądają, to nie widzą, że problem postępuje. Czasami zauważają chorobę Peyroniego dopiero wtedy, kiedy erekcja budzi ich w nocy, ponieważ jest bolesna. Zaburzenia erekcji oraz zaburzenia libido nie biorą się znikąd. To nie jest tak, że przez 40 lat mężczyźnie się chciało i nie miał żadnych problemów w łóżku, a nagle z dnia na dzień traci ochotę na seks albo nie może uzyskać wzwodu.
Układ hormonalny u kobiet działa podobnie jak u mężczyzn?
Do pewnego momentu tak. U kobiet w podwzgórzu też jest wydzielana gonadoliberyna, ale zachodzi to pulsacyjnie, rytmiczniej niż u mężczyzn w cyklu miesięcznym. Hormon folikulotropowy, FSH, jest wydzielany praktycznie przez cały cykl, jednak z różną częstotliwością i amplitudą w zależności od jego fazy. Głównym zadaniem tego hormonu pozostaje stymulacja wzrastania i dojrzewania pęcherzyków jajnikowych. Co miesiąc w jajnikach pobudzana zostaje pewna pula pęcherzyków, które rozpoczynają wzrost, a ostatecznie wybierany jest jeden, który ma największą szansę dojrzeć i wyprodukować zdrową komórkę jajową. Pozostałe pęcherzyki, uruchamiane w cyklu, są jakby satelitami. Jak w ulu, jest królowa i są robotnice. Ich zadaniem jest produkcja hormonów, przede wszystkim estrogenów, z których największe znaczenie ma 17-beta-estradiol. Kiedy już pęcherzyki wyprodukują odpowiednią ilość estrogenów, wydzielana zostaje lutropina, czyli hormon luteinizujący, LH. Kiedy lutropina osiągnie maksimum, następuje uwolnienie komórki jajowej z tego wybranego pęcherzyka. Tak dochodzi do owulacji. Po niej w jajniku, w miejscu pękniętego pęcherzyka, powstaje ciałko żółte, które zaczyna produkować progesteron. Progesteron zwrotnie hamuje wydzielanie lutropiny, aby nie doszło do kolejnych owulacji w tym samym cyklu. Jeśli nie dojdzie do zapłodnienia i zagnieżdżenia się zarodka w macicy, komórka jajowa i ciałko żółte obumierają. Spada stężenie estrogenów i progesteronu we krwi, a w przysadce wzrasta wydzielanie hormonu folikulotropowego i cała zabawa zaczyna się od początku. Można powiedzieć, że kobiecy układ hormonalny nieustannie poluje na najlepszy pęcherzyk, aż przychodzi menopauza i to się kończy.
Co ciekawe, męski układ rozrodczy i układ żeński mają wspólny początek.
Gonady, czyli jądra albo jajniki, powstają na samym początku życia płodowego, ale początkowo są niezróżnicowane i mogą się z nich rozwinąć zarówno jajniki, jak i jądra. Pojawiają się w nich pierwotne komórki płciowe, gonocyty. U zarodka występują też zawiązki przyszłych narządów płciowych, zarówno męskich, jak i żeńskich. Tak więc przez pierwsze 6 tygodni życia płodowego jesteśmy płciowo niezróżnicowani. Potem u płodów żeńskich gonocyty w jajnikach przekształcają się w oocyty, czyli pęcherzyki pierwotne, które zaczynają dojrzewać między 15 a 17 tygodniem życia płodowego. I już od tego momentu zaczynamy je tracić. Z początkowej puli 6-7 milionów pęcherzyków pierwotnych do chwili urodzenia pozostaje jedynie od miliona do 2 milionów. Z takim potencjałem rozrodczym i hormonalnym przychodzimy na świat. Po urodzeniu tempo utraty pęcherzyków nieco zwalnia i w momencie wystąpienia pierwszej miesiączki w jajnikach dziewczynki znajduje się od 300 do 400 tysięcy pęcherzyków pierwotnych. Z każdego może powstać nowe życie. Każdy będzie produkował hormony odpowiadające za rozwój cech płciowych i wpływające na wszystkie aspekty jej życia. Nie ma w organizmie kobiety komórki, na którą nie działałyby hormony jajnikowe. Jednak nasz zegar biologiczny jest bezwzględny i proces starzenia się jajników postępuje. Zmniejsza się liczba oocytów i pogarsza ich jakość. Pamiętacie, jak kiedyś na zimę kupowało się worki ziemniaków i trzymało w piwnicy? Wybierało się z worka ziemniaki do obiadu i było ich coraz mniej. Z czasem te, które jeszcze pozostały w worku, marszczyły się, wysychały, wypuszczały pędy, niektóre gniły. Im bliżej dna, tym mniej ziemniaków nadawało się do jedzenia i na koniec zostawało w worku kilka do niczego nieprzydatnych. Tak samo jest ze starzeniem się jajników. Z każdym cyklem tracimy pewną liczbę pęcherzyków jajnikowych. Tempo ich utraty przyspiesza z wiekiem i wzrasta ponad dwukrotnie, gdy liczba pozostałych oocytów jest mniejsza niż 25 tysięcy.